Dziękuję bardzo. Janusz tak promieniście zaczął od wiosny, od zmiany temperatury. Ja tak też często oczekuję, kiedy wyjdą pierwsze promienie słońca, ale nie jestem z tego zadowolony. Moja żona zaraz wyciąga wszystko z drewutnika, żeby kopać, siać, zostawiam z tym bałaganem, idzie robić coś innego, muszę to sprzątać. Także dla mnie wiosna ma troszeczkę, tak, uwielbiam majówki, uwielbiam odpoczynek. No. Jest tak, że no, człowiek wychodzi, żeby, jeżeli zasieje coś na wiosnę, że ma oczekiwania, że to przyniesie jakiś plon, że to będzie miało jakiś efekt, że to, co robi, przyniesie jakiś cel, będzie jakiś, wykonana jakaś praca, która będzie miała określony efekt. Nie wiem, kto pamięta lata 80. ubiegłego wieku. W 1900 była taka akcja, jak ktoś należał do harcerstwa, Bieszczady 80. 80 też było. Wiem, bo byłem harcerzem wtedy. I wtedy harcerze zasiali w jednym miejscu 3 hektary lasu. Zasadzili 3 hektary lasu. Problem polegał na tym, że do góry nogami. I to nie jest żart. Czasami ludzie wychodzą siać bez instrukcji, bez tego, co, czy sadzić, bez tego, jak powinni to robić. Oni mieli otwarte serca, chcieli zrobić coś bardzo dobrego. 3 hektary sadzonek poszły w ziemię, tak, zgniły sobie spokojnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tekście, który przybliży nam opowieść Jezusa, przypowieść Jego o tym, o Królestwie Niebieskim. Jak wygląda, jakie są Jego cechy, jakie są zagrożenia, jakie efekty to czasami przynosi. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, 24 do 30 wersetu. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im odrzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie. Abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali też z nim pszenicy. Pozwólcie obydwom rosnąć razem, aż do żniwa. W czasie żniwa bowiem powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powierzcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. 2 tygodnie temu, kiedy zacząłem czytać to słowo, kiedy Bóg wkładał mi to słowo w serce, tak wierzę, zacząłem mi się otwierać oczy na różne rzeczy. Zacząłem przyglądać się temu, czym jest konkol. W niektórych, w tych nowych przekładach jest trochę zmiękczone to słowo, bo tam jest napisane: nasiał ktoś chwastów. Konkol jest czymś o wiele bardziej niebezpiecznym i jest trucizną. Nie wiem, jak czasami chodziliście na spacery pośród łan zbóż, kiedy już konkol dojrzał, miał piękne kwiatki. Mężczyźni znają tylko 4 kolory, także nie wiem, jakiego koloru jest. Konkolowego. Były maki czerwone i te inne kwiatki. I wydawałoby się, że to wtedy dopiero było widać, kiedy zboże już nabierało, zaczynało dojrzewać, konkol kwitł, wydawał kwiaty i dopiero go wtedy było widać wprost. Trzeba mieć wprawne oko, ponieważ konkol to jest taka trucizna, która kiedy jest zasiana, ona łączy się razem z ziarnem w glebie i odplata potem tą zdrową roślinę i wyrasta razem z nim. I dopiero kiedy zaczyna zakwitać, można rozróżnić to, czym jest konkol, a czym jest zboże. Czytałem ostatnio, że w Polsce już coraz rzadziej się spotyka. Konkol występował tylko i wyłącznie w uprawach rolnych, tylko. Normalnie na trawce go nie można było spotkać. Coraz mniej się spotyka tego konkolu na polskich polach, ziarna są przesiewane, są robione różne rzeczy, żeby było tego jak najmniej. A przy okazji to jest tak silnie trująca roślina, że powoduje to, że kiedy się zmiesza z pszenicą, mąka z tego jest gorzka, powoduje zawroty głowy, wymioty. Efekt jest jak najmniej oczekiwany. I Jezus w tej przypowieści zwraca uwagę na to, że posiał Królestwo Niebieskie. Ten gospodarz, on symbolizuje Królestwo Niebieskie. Wyszedł i posiał dobre ziarno. I często tak bywa, że dzieje się w życiu każdego z nas. Że jesteśmy otwarci, wzrastamy, widzimy, jak rosną te dobre kłosy, ale trzeba naprawdę wprawnego oka. Ten gospodarz miał wprawnych pracowników, pracowitych. Oni chodzili, doglądali tego co chwilę. Mogli rozróżnić konkol od pszenicy, konkol od zdrowych roślin. Zanim jeszcze rozkwitł, zanim wypuścił kwiaty. I czasami bywa tak, że plącze się coś wokół naszych nóg i wzrasta razem z nami i rośnie to. I czasami nam się wydaje, że te rzeczy, które robimy, są niesamowite, że to jest zdrowe ziarno, bo nasze oko nie jest wprawne, nasze oko nie jest czujne, nie doglądamy tego codziennie, a to rośnie razem z nami. I z tych obserwacji nasunęło mi się kilka wniosków. Pierwszym wnioskiem jest to, żebyśmy byli przygotowani i czujni. Zawsze nieprzyjaciel, dopóki jesteśmy na tej ziemi, siał, sieje i będzie siał, dopóki będziemy na tej ziemi, chwast, truciznę do naszego życia. Kiedy rodzą się w nas decyzje, mają negatywny wpływ na nasze życie, na naszych bliskich, na życie naszego kościoła, grupy, nie jest to bez wpływu oczywiście na środowisko. Ja dzisiaj chciałbym wrócić do pewnej historii z mojego życia, kiedy nie zauważałem tego, co rośnie obok mnie, czy to, co sam osobiście hoduję. Ale kiedy Bóg daje tą refleksję, kiedy otwiera swoje serce przed nami, kiedy te myśli trafiają do naszego serca, można zobaczyć i dostrzec rzeczy, które żeśmy wyhodowali. Mija 7 lat od tych wydarzeń, o których chcę mówić. Ja już mówiłem tą historię tutaj, ale chcę powiedzieć dzisiaj w innym świetle. W świetle tego, co wyhodowałem i jak Bóg na to zareagował. Wydawało mi się, że to, co robię w życiu, ma ogromny sens zawodowo. Że ja zacząłem się rozwijać, skończyłem szkołę, nabierałem doświadczenia. Szukałem tego, co dobre w moim życiu. W kwestii zawodowej, mówię o kwestii zawodowej. I przyszedł moment, że w jednym z firm, dla których pracowałem, to była duża międzynarodowa korporacja, Wydawało mi się, że to, co mam dla nich do zaproponowania, czyli doświadczenie, wiedzę, umiejętność organizacji, te wszystkie rzeczy, których się nauczyłem przez wiele lat, że to będzie miało wpływ na tą firmę, że w zasadzie to, jak traktuję ludzi, jak staram się stworzyć dobre warunki, żeby oni mogli się rozwijać, żeby z chęcią przychodzili do pracy, że to wystarczy. Ale mój szef, mój przełożony miał inne cele. On chciał korzystać z lunchów biznesowych, z karty kredytowej, z pięknego mieszkania służbowego. I to, że ja byłem uczciwy, jeszcze sobie wmawiałem, przecież jestem chrześcijaninem, jak to może mu przeszkadzać? Przecież ja chcę same dobre rzeczy w tej firmie, ja chcę, żeby ta firma poszła do przodu, żeby ona się rozwijała. A on miał zupełnie inne cele. Przyszedł czas podpisywania drugiej umowy, mówi, przepraszam, niestety nie. Mówię, co ja zrobiłem? Jeszcze nie dostrzegałem tego konkolu, który się wokół moich nóg. W tym samym czasie przyszedł kryzys. I najpierw tłumaczyłem to sobie, no tak, no na tych stanowiskach, które pracuję, ten proces musi trwać długo. Później pycha mi podpowiadała, nie, no ty jesteś wykształcony, masz wiedzę, masz zdolności, przecież ty nie możesz pójść na niższe stanowisko. Nie możesz pracować na niższym stanowisku, to będzie marnotrawienie tego, co do tej pory się stało w twoim życiu. Jedyna myśl, jedyne propozycje, które się pojawiały się za granicą. Na niższym stanowisku. Chcieli mi od razu. Mówi, Radek, no kiedy zacząłem rozmawiać, czy zacząłem podpisywać umowę, żebym wyjechał do Anglii do pracy na magazyn, myślę sobie, no tak, no w tym też można znaleźć dobrą sytuację, to z tego mogą być korzyści. Nauczę się tam angielskiego, przyjadę i już będę miał kolejny argument więcej. Będę mówił po angielsku, tak jak mój były szef i będzie wszystko cudownie. Bóg miał inne plany. Drugi wniosek, który mi się nasunął do tego momentu, to jest to, że musimy się przyglądać temu, jak żyjemy, o czym myślimy. Gdzie lokujemy swoje pieniądze, gdzie lokujemy swoje uczucia, gdzie lokujemy swój czas. Bacznie musimy się temu przyglądać. Bo tak jak powiedziałem, że nieprzyjaciel sieje i będzie siał truciznę do naszego życia. I kiedy już przyjechałem do miasteczka Bridgewater, to jest poniżej Bristolu, dla tych, którzy znają mapy Anglii, pierwsza rzecz, miałem kontakt z jakimiś tam Anglikami, pytałem o drogę. Zacząłem się płakać, bo okazało się, że tego angielskiego, którego się nie uczyłem, tak, to i tak nie rozumiem. Po prostu dla mnie to była czarna magia. To, co ci ludzie mówią, mówili takim prostym, wiejskim językiem, bo to jest nieduże miasteczko. Mówię, nie, co ja tu robię? No ale nawigacja, włączyłem nawigację w telefonie, miałem Lucynę cały czas. Krążyłem bardzo wiele godzin, żeby dotrzeć do punktu, który był tak naprawdę niedaleko. Wielka waliza, z tą walizą po tym mieście, bo chciałem zaoszczędzić na taksówce. Chodziłem w miejscach, gdzie normalnie nie poszedłbym tam bez walizki. A cel wydawał się gdzieś bardzo blisko. I kiedy już tak przechodziłem ulicą, zatrzymał się autobus. Kierowca otworzył drzwi i zapytał mnie po angielsku, did you lost? Pogubiłeś się, zaginąłeś. I w głowie wszystkie inne historie, przecież ja nie mogę pęknąć. Co on mi tu mówi, ja się nie zgubiłem, mam wszystko w nawigacji. Pycha mi mówiła, nie przyznaj się. No jak? Przecież ty jesteś światowym człowiekiem, ty już byłeś raz w Anglii. Nigdzie się nie zgubiłeś. I był cichy głos, który mówił, wierzę, że to był głos Ducha Świętego, który mówił tak, powiedz, że tak. Spuściłem wtedy głowę, powiedziałem, tak, yes, I did. Wtedy ten głos tego kierowcy zabrzmiał jak głos najlepszego przyjaciela. I will help you. Pomogę ci. Wniosek trzeci, który mi się nasunął, to jest to, że kiedy konkol zacznie wypuszczać kwiaty, musisz już dać sobie pomóc. Jezus mówił o tym, jak wygląda Królestwo Niebios. Czasami trzeba doczekać do momentu, kiedy te kwiaty dojrzeją, kiedy ten konkol dojrzeje, żeby nie powyrywać z gleby dobrych rzeczy. Tak jak wam mówiłem wcześniej, konkol oplata się na łodydze. I dlatego ten dobry gospodarz powiedział nie, nie wyrywajcie, bo razem z tym zaczniecie wyrywać dobre kłosy. Mamy niesamowitych ludzi wokół siebie. Kościół jest, to co żeśmy dzisiaj wspominali, jest niesamowitym tworem. Dał nam ludzi, którzy mają wiedzę, którzy mają empatię, którzy mają otwarte serca, którzy chcą poświęcać swój czas, swoje pieniądze, swoje życie, dlatego, żeby dobre ziarno mogło wzrastać. Tak, to są niedoskonali ludzie. Ale jest w Kościele niesamowity potencjał. Musimy się poddawać temu, aby dać sobie powyrywać te kwiaty, aby mogły pójść na spalenie. No i kiedy wsiadłem na pokład tego autobusu, do tego kierowcy przemiłego, on mi w czasie drogi powiedział, mówi, niczym się nie przejmuj, zawiozę cię teraz na pętlę, kupiłeś bilet, ten bilet będzie ważny też w innym autobusie, absolutnie niczym się nie przejmuj. Ja powiem wszystko drugiemu kierowcy, ten kierowca, bo ja już kończę tutaj zajezdnię, ja już kończę, ten kierowca powie ci, gdzie masz wysiąść. I będziesz już na miejscu. Bądź spokojny, ja się o ciebie zatroszczę. No i działo się tak, jak powiedział. Wchodzi kierowca do autobusu, z daleka mówi, hi. No, hi. Czyli jakby dostaje komunikat, że wszystko usłyszał, wszystko zrozumiał, wszystko wie, zawiezie mnie tam, gdzie trzeba. No i jedziemy tym autobusem, już kilka przystanków, a że jak wam wspominałem wcześniej, już krążyłem trochę po tym miasteczku. Mówię, kurczę, już jesteśmy za miastem. Podchodzę do niego i mówię, zapomniałeś o mnie. I w myśli drżący głos miał pretensję do Pana Boga. Mówi, znowuż o mnie zapomniałeś. Ja już nie miałem sił. Kolejny raz ci zaufałem. Serce drżało, w głowie kłębiły się myśli. A ten kierowca to mówił, oj, sorry, ale nie przejmuj się. Zaraz pojedzie następny autobus. Ja powiem wszystko temu kierowcy. Przesiądziesz się do tego drugiego autobusu, on cię zawiezie na to miejsce, które potrzebujesz. No to ja przeszedłem na drugą stronę ulicy, w Anglii się chodzi w drugą stronę. Przeszedłem na drugą stronę ulicy z tą wielką torbą, jedzie autobus, zatrzymuje się, wsiadam do tego autobusu, kierowca machnął ręką, wszystko wiem, wszystko będzie w porządku. No jedziemy, kolejne kilka przystanków, patrzę, jesteśmy znowuż na pętli. Podchodzę do tego kierowcy, i mówię, co? Zapomniałeś o mnie? I znowuż ta sama myśl. Rozmowa prosto z Panem Bogiem. Znowuż, Boże, o mnie zapomniałeś. To są drobnostki, to są szczegóły. Ale znowuż jestem w punkcie wyjścia. No i kierowca znowu się, oj. Ale mówi, wiesz co, to jest mój ostatni kurs. W zasadzie miałem jechać do domu, ale tylko ciebie odwiozę do miejsca, tam gdzie ci obiecałem. I jechałem autobusem po Anglii, jak taksówką. Dojechałem do miejsca, gdzie mogłem odpocząć, mogłem się wykąpać, mogłem zjeść kolację. I tu nasunął mi się czwarty wniosek. Rozplątywanie i wyrywanie chwastów to proces. Nie stanie się to od razu i wcale nie będzie łatwo. Ale jestem ziarnem, który ma przynieść obfitość. Który ma obfitować i muszę się temu poddać. Jak wiecie, to jak mówiłem, że to jest proces, to nie było koniec problemów związanych z tym wyjazdem. Kiedy kończył się ten termin, kiedy mogliśmy mieszkać w hotelu, tam był cały czas taki proces przygotowań, egzaminy, podpisywanie umowy, zapoznawanie się z zakładem pracy. Poznałem nowych kolegów. Było już tak, że prawie zaprzyjaźniliśmy się. Ja mogłem być dla nich kimś starszym, kimś takim, na którym mogli się opiekować. Lucyna mi zapakowała dużo jedzenia i mnie. Także dzieliłem się z nimi jedzeniem, pieniędzmi, wspomagałem ich. No i przyszedł dzień, kiedy mieliśmy zmienić lokum. Ja poszedłem na drugą zmianę do pracy i koledzy mnie zostawili. Zostawili, moja walizka leżała u obcego człowieka w samochodzie. Od kolegów dostałem tylko SMS-a, nawet nie pofatygowali się zadzwonić, że oni wybrali coś innego, oni jeszcze nie będą tam, nie będą spali gdzie załatwił nam ten agent. Oni będą sobie szukać na własną rękę, a ty sobie radź. Znowuż mówię, Boże, zostawiłeś mnie. Powiedziałeś, że będziesz mi pomagał, a ty mnie zostawiłeś. Ale co się okazało, że człowiek, którego dał mi Bóg, żeby nie pierwsze refleksje, żeby nie pierwsze spojrzenie na to, niestety negatywne, to nigdy bym się tego nie dowiedział, gdybym uciekł do tamtych kolegów, czy zaczął robić swoje rzeczy. Miałem niesamowicie miłe przyjęcie. Pierwszy raz jadłem wtedy u tych ludzi, u tych gospodarzy przepiórcze jajka. Mieli hodowlę przepiórek. Miałem swoją kanapę, gdzie mnie budziła sforka psów takich myśliwskich. Przychodziły, cieszyły się, że jestem. Tam mogłem zacząć szlifować angielski, bo umówiliśmy się ze współlokatorami tak, że kiedy będzie Gordon, kiedy będzie ten właściciel, nie pracował, żył tylko z emigrantów, będzie mówić tylko po angielsku. I przyszedł dzień dodatkowych egzaminów, był zupełnie niezrozumiały dla mnie ten czas, bo już mieliśmy umowę, a jeszcze chcieli od nas jakiegoś egzaminu po angielsku, że to już był taki bardziej złożony angielski, tego nie zdałem. No i wróciłem, wiedziałem, już nie pytałem się, Boże, czemu, wiedziałem, że już będzie się coś działo. I tego samego dnia ten człowiek, współlokator mój, widziałem, jak się stresuje. Opowiadał mi o swoich długach, o swoich problemach finansowych, że ta praca jest dla niego ratunkiem. I tego samego dnia mówię, słuchaj, przejdźmy się na spacer, jest piękna okolica, stare kościoły, budowa taka typowo angielska, ale z tej starszej zabudowy. Przeszliśmy się w tak pięknych okolicznościach przyrody i zacząłem mówić o Bogu. Zacząłem mówić, jak mnie zmieniał, jak mnie kształtował, jak oddałem Mu swoje życie. I powiedziałem Mu, jest lekarstwo, jest nadzieja, którą mogę Ci dać. Bóg zmienił moje życie, dotknął się mojego życia. Może dotknąć się i Twojego. I powiedziałem mu, że możemy się dzisiaj pomodlić o to, żeby Bóg zmienił twoje życie i żebyś mógł zdać ten egzamin. I on bez wahania powiedział tak, tak chcę. I zobaczyłem cel, dla którego byłem tam, jeden z celów, dla którego byłem tam w Anglii. O, jaka radość była następnego dnia, kiedy przyszedł i mówił: Radek, zdałem, zdałem, mam pracę, skończą się moje długi. Zaczął chwalić Boga, mówi: Bóg jest wielki. A ja poczułem się trochę jak bohater z Ewangelii, bo Bóg od razu znalazł mi nowe miejsce. Znalazł mi nowe miejsce w innej części Anglii, za lepsze pieniądze, w lepszych warunkach, dużo spokojniejszą pracę. I jeden z tych, którzy mnie zostawili, nie zdał też. I zaczął wydzwaniać. Mówi: Radek, słyszałem, że wyjeżdżasz. Mówię: tak, nie ma problemu. Mogłem go też pobłogosławić. On też mógł dostać lepszą pracę, mógł dostać lepsze warunki, spał razem ze mną, wszystko załatwiłem za niego, nie miał pieniędzy na podróż. Ta podróż kosztowała około 50 funtów. Ja zapłaciłem za niego za tą podróż. Po pierwszych wypłatach mi oddał, ale to już jest inna opowieść. I ten ostatni, piąty wniosek, który mi się nasunął, to jest taki. Bóg zawsze da ci kogoś, kto ci pomoże. Nigdy nie będziesz sam. I to jest tytuł mojego kazania. Nigdy nie będziesz sam. Jest trochę szybko, trochę skróciłem to, ale wierzę w to. I chciałbym, żebyście może pomyśleli przez chwilę, może nabrali refleksji nad tym, co dzieje się w waszym życiu. Może jest tak, że i w waszym życiu wasze nogi oplątał jakiś kąkol. Może jesteś tutaj i nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, a twoje życie też już jest poplątane. Wierzę w to, że Bóg jest dzisiaj w stanie zmienić twoje życie. Wierzę w to, że jest w stanie cię uzdrowić, że jest w stanie do ciebie powiedzieć: tak, ja mogę. Nie zostawię cię samego. Nie jesteś sam. Jakkolwiek by to pytanie brzmiało, wstańcie proszę, będziemy się modlić. Może jest ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nie oddał swojego życia Jezusowi. Kto czuje, że jego życie jest poplątane. Podnieś rękę proszę, jeżeli jest taka osoba. A to, co powiedziałem, ma wpływ na twoje życie. Jest obietnica, nie wyjdziesz stąd taki sam. Nigdy nie będziesz już sam. Okej? Jeżeli ktoś jest na tym miejscu, kto identyfikuje się z tą historią, że widział już zdrowe kłosy, że widział już to, co Bóg robił w jego życiu. Ale widzi też ten kąkol, to jak oplótł jego nogi, to jak go oszukał, jak wydawał się zdrowym ziarnem, zdrowym kłosem. Proszę cię, podnieś rękę. Bóg dzisiaj będzie... Aleluja, chwała Bogu. Chwała Bogu. Bóg chce robić wielkie rzeczy. Chcę zebrać owoc kąkolu i wrzucić to w ogień. Módlmy się razem, wspólnie o to, aby Bóg dotknął każdej z tej osób, która podniosła rękę, która potrzebuje dzisiaj pomocy, która dała się oszukać. Panie, dzisiaj wzywamy Twoje święte imię nad każdą z tych osób i wyznaję, że Ty jesteś Bogiem prawdy, że Ty jesteś Bogiem wyswobodzenia, że Ty jesteś Bogiem mocy, że Twoja ręka nie jest za krótka, że tak mówisz, na tym polega Królestwo Niebieskie, że Ty nie dopuścisz do okaleczeń, że Ty zbierzesz wszelki kąkol z naszego życia, wszelką truciznę wyciągniesz i pozwolisz, abyśmy przynieśli plon. Wszystko to, co nam przeszkadzało w naszym życiu, pójdzie na spalenie. A my będziemy obfitować dzięki Twojej łasce, dzięki Twojemu miłosierdziu, dzięki Twojemu działaniu. Ojcze, modlę się każdą z tych osób, która podniosła rękę i wyznaję, że moc Twojej świętej krwi jest nad nami. Że nie zostawisz nikogo samego, że otworzysz oczy, otworzysz serce i będziesz działał pośród nas. A Tobie w tym wszystkim będzie cześć i chwała. Amen.